Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś w Warszawie ważne decyzje. W Pałacu Prezydenckim będzie zaprzysiężenie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w Grach Politycznych. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Witam panią.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Alicja Łebkowska-Gołaś. Dzień dobry.
Witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy.
Oraz posłanka Trzeciej Drogi Barbara Okuła z Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zanim zaczniemy rozmowę o polityce, to porozmawiamy o sprawach naprawdę ważnych. Jutro 105. rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych. 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej stanowiący, że wyborcą Sejmu jest każdy obywatel bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat oraz wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele, obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. A 26 stycznia 1919 roku kobiety po raz pierwszy udały się do urn wyborczych jako pełnoprawne obywatelki II Rzeczypospolitej. Zaledwie kilkanaście dni później pierwsze parlamentarzystki zasiadły w ławach poselskich. A w ówczesnej Europie to nie było takie oczywiste. A jak Polki wypadają dzisiaj na mapie politycznej Polski i Europy? Zaczniemy może od opinii na ten temat senator Anny Boguckiej.
Tak, to jest 105. rocznica, kiedy Polki mogły brać czynnie udział w wyborach. Trzeba powiedzieć, że listopad 1918 roku był wyjątkowym rokiem, wyjątkowym miesiącem, bo wówczas przecież Polska odzyskała niepodległość. To było wydarzenie dla wszystkich Polaków bardzo radosne, bo po 123 latach niewoli Polska pojawiła się na mapach Europy. No i oczywiście było to też wyjątkowo radosne wydarzenie dla Polek, które po raz pierwszy mogły brać czynnie udział w wyborach. Było to prawo, że mogły brać udział, ale również mogły być i wybierane. Po tych latach my oczywiście już od dawna jesteśmy, możemy brać udział w wyborach, możemy być kandydatkami, możemy poddać się woli wyborców. Dlatego też w tej chwili, no myślę, że kobiet jest dosyć dużo w parlamencie.
A co panią na przykład skłoniło do tego, by wejść w świat polityki?
Ja powiem tak, ja już od 17 lat poddaję się woli wyborców, ponieważ jestem od 17 lat byłam burmistrzem Czyżewa.
Ale
więc
17 lat temu była inna motywacja, inna była też teraz.
Tak, ale tutaj chciałam powiedzieć, że jak gdyby poddaję się woli wyborców i jeżeli mam coś do zaproponowania, tak samo myślę, że tutaj dotyczy to wszystkich i pań i mężczyzn, że przede wszystkim musimy mieć coś do zaproponowania, czegoś chcieć, mieć jakiś program. Jeżeli to przedstawimy, przekonamy swoich wyborców, to wynik będzie pozytywny. Także ja otrzymałam prawie 47 tysięcy głosów. Właśnie cieszę się, że z takim poparciem i z przyjemnością będę chciała tych swoich wyborców reprezentować w Senacie.
A jak korzystanie z praw wyborczych przez Polki widzi posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej?
Tak jak pani senator wspomniała, ta 105. rocznica to dla mnie takie swoiste święto polskich kobiet. I to trzeba podkreślić, że nasze babki i prababki walczyły nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o to, byśmy miały równe szanse do edukacji, do pracy i jednocześnie do urn wyborczych. I myślę, że to jest bardzo symboliczny dzień. Uważam, że powinien być świętowany przez nas wszystkie, dlatego że mamy teraz realny wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, jak są reprezentowane nasze interesy, nasze prawa. państwa. Pamiętajmy, nawet mimo wielu sojuszników naszej sprawy, jeśli same o pewne rzeczy nie zadbamy, to nikt tak o nie nie zadba, jak my potrafimy, jak znamy je najlepiej. Cieszę się, że coraz więcej kobiet decyduje się na start w wyborach. To jest też, myślę, bardzo symboliczne. Ja mam taki stały niedosyt z tym związany. Uważam, że powinno nas być więcej i ten pierwiastek kobiecy powoduje, że na pewne rzeczy patrzy się z inną wrażliwością i z innym podejściem.
Tak dziwnie brzmi, ten pierwiastek kobiecy.
Tak, tak, bo no, tych kobiet było dużo mniej, teraz jest ich coraz więcej i zupełnie inaczej ta nasza obecność w Sejmie, czy w samorządzie też, bo to też bardzo ważne, byśmy w tych samorządach były i podziwiam 17-letnią pracę pani senator, to naprawdę duże zaufanie i trzeba być z tymi swoimi wyborcami blisko i trzeba im ten swój program rzeczywiście realizować, by te głosy zostały oddane. To jest taka realna odpowiedź na potrzeby mieszkańców, bo pamiętajmy, że do polityki nie idziemy po to, by realizować swoje cele, ale mamy tą na sobie odpowiedzialność swoich wyborców i to, co im obiecałyśmy, chcemy realizować i spełniać. I myślę, że to jest bardzo jakby najistotniejsza kwestia w tym temacie. Więc ja zachęcam w ogóle wszystkie panie, by już dziś zaczynały myśleć o tym, te aktywne panie, które mają ochotę na taką działalność, zwłaszcza aktywistki, społeczniczki, które do tej pory może w mniejszym stopniu angażowały się w sprawy polityczne. Polityka to nasze życie i od niego zależy przyszłość i kierunek tego, co będziemy robiły. Więc zachęcam do tego, by się angażować. Jak widać, mamy 3 reprezentantki z województwa podlaskiego. To więcej niż było, ale powinno nas być więcej.
Jak Polki w polityce widzi Barbara Okuła z Polski 2050?
No ja tutaj muszę zgodzić się z moimi przedmówczyniami. Jak kobiety zgodnie mówimy ze sobą, także uważam, że kobiety powinny brać udział w ogóle w całokształcie życia naszego społecznego i w polityce i tak jak w każdej dziedzinie życia. My postrzegamy pewne sprawy inaczej, po kobiecemu. Jesteśmy matkami, a więc też ta polityka może być taka bardziej zrównoważona, bez kłótni. Mamy dzieci, negocjujemy, a więc też jesteśmy przygotowane.
Lepiej zorganizowane, często tak, wszystko szybciej tak. I na 100%.
Tak, jesteśmy zorganizowane, obowiązkowe. Musimy wszystko mieć takie na tip-top.
Byle jaka gorączka nas nie położy.
Tak, tak. My chore idziemy do pracy, więc myślę, że tutaj kobiety też mogą wnieść dużo do polityki. Też nie rywalizacja, a współpraca. Wydaje mi się, że też to jest takie ważne, żeby nie rywalizować, żeby współpracować, żeby prowadzić dialog. Więc myślę, że możemy tutaj dużo zrobić dobrego.
A dlaczego pani właśnie weszła do tej polityki? Bo już panią senator pytałam, a pani jeszcze nie. Jaka była wasza motywacja?
Moja główna motywacja to była taka, że jak obserwowałam polityków, to nie rozumiałam, dlaczego tak musi to wyglądać, że jest nienawiść, są kłótnie. Nie podobało mi się to. No i zaczęłam tak słuchać trochę, interesować się polityką, natomiast ja jestem przedsiębiorczynią, a więc zupełnie inny temat. Nie znam tutaj tematów za bardzo politycznych, samorządowych, tak jak tutaj koleżanki. Natomiast byłam z takich czysto względów zainteresowania takiego, że może coś można zmienić w tym kraju. No i zdecydowałam się na wstąpienie do stowarzyszenia. Najpierw jako wolontariusz tam pracowałam u Szymona Hołowni. No i tak potem po jakimś czasie, kiedy działałam, zaproponowano mi właśnie, żebym weszła do polityki, bo wydaje im się, że będę dobrą polityczką czy politykiem.
Przepraszam za porównanie, ale często to od kandydatek na mis słyszymy, bo mama mnie namówiła, koleżanki mnie namówiły.
To nie było takie namawianie, tylko w takim sensie, że ktoś tam zobaczył, że nadawałabym się do polityki i chcieliby mieć taką reprezentantkę. Proszę. A więc po przemyśleniu stwierdziłam, że dobrze, może coś mogę zrobić dobrego, mogę zmienić coś. Jestem taką osobą raczej spokojną, ugodową, lubię rozmawiać, przedsiębiorczą jednocześnie, a więc też poznałam, jak w przedsiębiorstwie funkcjonuje się, jak trzeba negocjować, jak trzeba z konkurencją rozmawiać, a więc myślę, że można też to wykorzystać w polityce.
A co spowodowało, że mamy posłankę Alicję Łebkowską-Gołaś?
Motywacja była prosta. Ja myślę, że ta zmiana to jest taka dla nas dość kluczowa sytuacja. Ja jestem osobą, która od wielu, wielu lat pracuje na rzecz zmiany i takich realnych odpowiedzi na realne potrzeby obywateli. Jestem społeczniczką, działałam w wielu akcjach charytatywnych, w wielu organizacjach pozarządowych, więc też to są organizacje, które powodują pewne realne zmiany, czy to w przepisach prawa, czy to w świadomości obywateli. I myślę, że to jest taka naturalna konsekwencja tych działań dotychczasowych. Tak jak z samorządu, myślę, że to naturalna konsekwencja dla pani senator, przedsiębiorczyni, która działa na wielu płaszczyznach, tak samo aktywistki. Myślę, że są tak realnie zdolne do tego, by tej zmiany dokonać. Różnych zmian, bo pamiętajmy, nie ma przepisów, które są idealne dla wszystkich, ale musimy wyciągać ten złoty środek, by społeczeństwo było zadowolone. Więc to tak, ta realność zmian również w przepisach prawa, również w świadomości, również w edukacji, to była ta moja motywacja do tego, by wstąpić w te szeregi. Już dość długo działam w polityce, a oczywiście nie na tak wysokim szczeblu, to jest mój debiut, ale myślę, że realnie przystąpię do pewnych działań, nie tylko obietnic.
Panie są wyjątkiem, ale dlaczego tak mało jednak Polek garnie się do polityki? Proszę, senator PiSu Anna Bogucka.
No cóż, myślę, że polityka jest taką specyficzną dziedziną życia, chociaż ona się przewija we wszystkich właściwie naszych dziedzinach, ale już tak, no tutaj możemy powiedzieć, że zawodowo wchodzimy trochę. To jest podobnie tak samo jak i w samorządach. Ja jednak będę dosyć często się do tego odwoływała, bo przecież w samorządach no każdy może wystartować, a chociażby w naszym województwie podlaskim tam bodajże na 120 wójtów i burmistrzów jest 7 kobiet. Więc no pewnie to wynika z naszych jakichś cech osobowościowych troszeczkę, bo tak jak tutaj no mówimy, że możemy kandydować, możemy startować. Dlaczego? Nie wiem. Tu
przecież... A może mężczyźni jednak nie pozwalają? No ale są bardziej
ale w jaki sposób? No raczej nie. Na poziomie samorządu przecież może każdy kandydować, więc pewnie są niektóre zawody, do których chętniej się garniemy, inne są, do których pewnie mniej się garniemy. Tutaj, jeżeli chodzi o politykę już taką parlamentarną, no przecież mamy nawet zagwarantowane parytety, że ileś tych kobiet na miejscach musi być. Więc teoretycznie no jesteśmy na listach, możemy być wybierane. Dlaczego? No tutaj nie wiem, być może rzeczywiście wśród mężczyzn ta polityka jest bardziej agresywna. To, co było tutaj wcześniej mówione, że jest może te konflikty bardziej tak eskalowane. My z kolei no, wyróżniamy się taką większą chyba wrażliwością i większym chyba opanowaniem, spokojem. Może te cechy nie są najlepiej widziane w polityce, no ale chociaż no, trzeba powiedzieć, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości posłanek jest bardzo dużo. Piastowały przecież najwyższe funkcje, jest dużo na stanowisku i ministra, no przecież marszałkiem była kobieta, także tutaj nie widziałabym, że są jakieś, w jakiś sposób jesteśmy dyskryminowane. Mamy tą możliwość.
No ale jednak zdecydowanie mniej Polek niż Polaków ubiega się o to, by być wybieralnym. Jak myśli co na ten temat myśli Alicja Łebkowska-Gołaś?
To nie jest miękka gra, to faktycznie. To środowisko jest mocno zdominowane przez mężczyzn. Oni się tak dobrze usadowili w tych swoich pozycjach. My musimy się trochę bardziej przedzierać już jednak w tych meandrach. Być może na poziomie samorządu jest to trochę bardziej ułatwione, ale wydaje mi się, że jeszcze niewiele osób wie. To nie tak, że każdy może kandydować. Trzeba założyć swój komitet. Trzeba być w jakimś środowisku, żeby to środowisko nas wspierało. Tą listę trzeba stworzyć. Więc jakby społecznie jeszcze nie jesteśmy tak mocno przygotowani do tego, żeby tym kobietom tak zaufać. Cieszy mnie, że to się zmienia i że rzeczywiście tych wójtów pań jest coraz więcej, że tych stanowisk coraz więcej przejmują kobiety, ale myślę, że to jeszcze jest stanowczo za mało, żeby zrównoważyć pewne działania i liczę na to, że po prostu tych kobiet pojawi się coraz więcej. Cieszę się, że na tych stanowiskach bardzo wysokich, czyli ministerialnych, pojawiają się kobiety, że marszałkiniami Sejmu w tej chwili są również kobiety i to jest dobry prognostyk na przyszłość. To jest takie przetarcie szlaku dla wielu innych kobiet, które może dzisiaj jeszcze nie mają odwagi, ale może za rok będą żałowały, że dzisiaj nie zaczęły. Więc ja namawiam, aktywizujcie się w swoich środowiskach, starajcie się o to, by reprezentować swoje interesy, bo to bardzo ważne dla przyszłości nas wszystkich.
Posłanka Barbara Okuła.
Ja myślę, że kobiety generalnie nie wchodzą do polityki, bo ja na przykład słyszałam też często, gdzie ty idziesz? Czy ty wiesz, co to jest? Czy ty wiesz, jakie to jest bagno? Czy ty chcesz tam być? A więc kobiety muszą mieć też pewną odwagę, żeby do takiej polityki wejść. I myślę, że gdybyśmy zmienili sposób prowadzenia tej polityki, to więcej kobiet też by się na to zdecydowało. Gdybyśmy wiedziały, że tam jest dialog, że jest rozmowa, że my z tymi mężczyznami możemy jako partnerki w rozmowie rozmawiać. A więc myślę, że też większość kobiet by się wtedy decydowało. Natomiast ja widzę też takie pozytywne aspekty, ponieważ w Sejmie mamy co prawda jeszcze 30% kobiet, ale u nas na przykład w Polsce 2050 mamy 40% już kobiet wśród mężczyzn.
No ale to też także pokazuje parytety parytetami. To jest jedna rzecz, to jest tylko jakby zapełnianie do pewnych miejsc tych stanowisk, znaczy tych list kobietami, ale to, żeby zachęcić te kobiety do tego, żeby tak naprawdę realnie chciały powalczyć w tych wyborach, to jest jeszcze inna rzecz. Na listach Platformy Obywatelskiej było 50 do 50, nawet chyba 52 do 48, więc naprawdę ta reprezentatywność kobiet była bardzo wysoka. Myślę, że jeszcze troszeczkę potrzebujemy się mocniej przebijać i to na pewno zmieni się jeszcze w następnych wyborach. Myślę, że na samorządowe to też się przełoży.
A czy potrzebny jest w ogóle parlamentarny zespół praw kobiet?
Myślę, że bardzo.
I zasiada tam pani.
Tak.
Kto jeszcze?
Dużo kobiet tam
Dużo jest. Kobiet tam jest. Mamy też swoich sojuszników mężczyzn. Na chwilę obecną zliczyłam dwóch posłów w tym zespole. Jest bardzo potrzebny dlatego, żeby mówić o tych sprawach, które są dla nas bardzo i opiniować te tematy, które są dla nas bardzo istotne. Dlatego, że te prawa nie były przestrzegane tak, jak się należało. Nie konsultowane były ze środowiskami i w tej chwili należy dokonać pewnych zmian i te zmiany nastąpią prędzej czy później, w mniejszym lub większym zakresie i myślę, że to jest najlepsze miejsce do tego, by o tym rozmawiać. Smuci mnie fakt, że nie ma tam reprezentacji wszystkich środowisk, bo uważam, że tylko rozmowa i dyskusja może spowodować, że będziemy patrzeć na te prawa kobiet przez pryzmat bardzo różnych środowisk, mniejszych lub większych miejscowości, czy też bardziej konserwatywnych lub liberalnych poglądów. Więc szkoda, zapraszamy. Myślę, że można się jeszcze zapisać do tego zespołu i to będzie ubogacało naszą dyskusję na temat praw kobiet.
Ja w pierwszej kolejności oczywiście chcę zasiadać w komisjach merytorycznych, ponieważ dopiero w Senacie...
Mówimy o zespole parlamentarnym.
Ja rozumiem, ale mówię jeszcze, że w Senacie jeszcze na razie nie ma przydziału do komisji. I myślę, że no ważne przede wszystkim, co chcemy przekazać, co mamy do zaproponowania w danym temacie. Akurat tutaj, jeżeli ktoś ma dosyć duże doświadczenie, no w moim przypadku i w edukacji, i w samorządzie, to chciałabym w tej dziedzinie monitorować tą dziedzinę, ale również przekazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie i mieć wpływ na kształtowanie prawa. Natomiast jeśli chodzi o prawa kobiet, no oczywiście to jest bardzo ważny temat, ważny ważne zagadnienie. Natomiast w ostatnim czasie te prawa kobiet no przecież są zagwarantowane, są przestrzegane, chociażby tutaj no przecież trzeba powiedzieć też, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to był tym rządem, który przywrócił dla kobiet emerytury w wieku 60 lat, bo wcześniej przecież miałyśmy już emerytury w wieku 67 lat, to zostało już wprowadzane, więc to jest też taki no, ukłon do kobiet, bo jednak 7 lat to jest naprawdę dużo, gdzie my przecież pracujemy oprócz pracy zawodowej, tutaj tak jakby już powiedziane, jesteśmy matkami, jesteśmy babciami, jesteśmy, wychowujemy dzieci i ta praca jest jeszcze taka dodatkowa, która nas też absorbuje, dlatego też to ważne, że ten wiek emerytalny mamy zapewniony krótszy. Także no jeżeli będą jakieś tematy, które będą mnie mocno interesowały, to oczywiście też zainteresuję się tym zespołem.
Dobrze, to porozmawiałyśmy sobie o bardzo ważnej rzeczy, czyli o prawach kobiet. A teraz przejdźmy do tej wielkiej polityki.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W rządzie Mateusza Morawieckiego, który ma być dzisiaj zaprzysiężony, mają pojawić się nowe twarze. Czy już wiadomo, jakie? Proszę bardzo, senator Anna Bogucka.
Oczywiście to ogłosi pan premier Mateusz Morawiecki, przedstawi drużynę, która będzie tym rządem. Będzie to rząd ekspercki głównie.
Jego tworzenie owiane bardzo dużą tajemnicą.
To znaczy, no, tak jak zawsze sprawy takie personalne, kadrowe należą do szefa, w tym wypadku szefa rządu. To ma być mniej polityków, a więcej ekspertów. To ma być program, który jest skupiony przedstawiony dla wszystkich Polaków. Najważniejsze sprawy dla Polaków dotyczy to dekalogu polskich spraw. Zaprasza do tego rządu.
Rząd
oczywiście
pod hasłem Koalicja Polskich Spraw.
Tak, Koalicja Polskich Spraw, a więc zaprasza do tego rządu również inne ugrupowania. Tutaj nie wiem, tylko nie bardzo rozumiem, skąd jest też taka niecierpliwość, bo właściwie już od razu po wyborach, zaraz po 15 października ta większość
sejmowa... Bo wszyscy policzyli, że brakuje właśnie tej większości.
No ale czego policzyli? Największe ugrupowanie, które jest w Sejmie i zwyciężyło wybory, to jest Prawo i Sprawiedliwość. Przecież te pozostałe ugrupowania nie szły pod jednym hasłem i na czele z Donaldem Tuskiem jako przedstawiciel.
Ale ja tłumaczę, skąd właśnie ta niecierpliwość.
Ja rozumiem, ale to pani redaktor, no w takim wypadku oszukali Polaków, jeżeli wiedzieli już od razu na drugi dzień po wyborach, że tworzą większość, że mogą tworzyć rząd. Każda ugrupowanie szło ze swoim programem, pod swoim hasłem.
Ale te ugrupowania także zapowiadały, że będą wspólnie tworzyć rząd.
Nie. Każdy szedł ze swoim programem, ze swoimi przedstawicielami w tych ugrupowaniach politycznych.
Ale i był tworzony.
Jeżeli mamy przestrzegać konstytucję, przestrzegać prawo, no to w jaki sposób, dlaczego pozbawiamy wyborców, czyli 7,5 miliona Polaków, że oni nie mogą mieć zgodnie z konstytucją swojego premiera i nie są zastosowane ścieżki tworzenia rządu. No przecież to jest chyba oczywiste. Skąd ta nerwowość? No jeszcze jest czas. Jeżeli ten rząd nie zostanie zaprzysiężony, nie będzie miał większości, będzie drugi rząd, jest kontynuacja władzy. Tak jest wszędzie. Tak mówi o tym konstytucja i tutaj ja nie rozumiem w ogóle tej nerwowości takiej, że już zaraz oddajemy. To wygląda trochę dla mnie tak jakby, nie wiem, ta władza była przyjęta jakoś siłą, niezgodnie z demokracją. No
pani
przecież...
senator, a przewiduje pani, że za 2 tygodnie uda się zdobyć większość sejmową?
Nie wiem, to już premier Mateusz Morawiecki przedstawia program. Tak jak mówię, program, który jest programem nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również jest części z programu z innych ugrupowań. Jeżeli to nie znajdzie większości, to wtedy będzie czas właśnie ten drugi etap, kolejny etap, kiedy dostaną ugrupowania te większościowe w tym momencie na tworzenie rządu. Nic się nie dzieje. Zachowana jest konstytucja.
Uzyskać wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Alicja Łebko.
Nie uda się. Tu pani senator przyznała, że te ugrupowania większościowe to dlatego. Nie ma nerwowości. To jest rząd widmo. Nie wiemy nic o tym, co się będzie działo. Miał być najpierw rządem kontynuacji. Teraz ma być rządem eksperckim. Znaczy, że poprzedni ministrowie się nie sprawdzili albo może zawiedli. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Nie sądzę, by rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania, ale to jest też taki policzek dla tych 12,5 miliona ludzi, którzy zdecydowali, że głosują na partie opozycyjne, które już wcześniej deklarowały współpracę i tak jak pani redaktor wspomniała, zawiązały pakt senacki. I myślę, że oczekiwania były zupełnie inne. Stało się, jak się stało, nie mamy już w tej chwili na to wpływu. Szkoda tylko tego czasu, bo jak widzimy, obrady Sejmu teraz mają dużą oglądalność i ludzie chcą realnych zmian. Bardzo kibicują zawiązanej koalicji partii do tej pory opozycyjnych, teraz większościowych. Także myślę, że szkoda tego czasu nawet na odzyskiwanie pieniędzy z KPO. No po prostu, zwyczajnie.
A jak procentowo obstawia uzyskanie wotum zaufania dla rządu Morawieckiego posłanka trzeciej drogi Barbara Okuła?
Ja jestem
10%, 5%, może 100%.
100%. Ja uważam, że po prostu ten rząd nie powstanie i dlatego to jest niepotrzebne przedłużanie czasu. My moglibyśmy już działać, robić coś, a po prostu czekamy na coś, co się nie wydarzy. Tego rządu nie będzie. Ja mam
ale
wiele pytań.
Ale ministrowie dostaną odprawy, to bardzo ważne.
Tak, i tam są działania różne.
Skoro jest też większość przecież w Sejmie, to niektóre ustawy mogą być procedowane i to w niczym nie przeszkadza. A też nie ma czekania. Wszędzie jest w tej władzy właśnie czy samorządowej, czy rządowej. Jest kontynuacja.
Można rządzić bez rządu?
Jest kontynuacja.
Jak my możemy rządzić?
Nie, ale obecnie na tą chwilę jest na to rząd, natomiast niektóre ustawy, które ważne są dla wszystkich Polaków, chociażby wpłynęła ustawa o podatku zerowym dla żywności. Więc to może być procedowane.
Ale ta ustawa też rozporządzenie ministra finansów, przepraszam, to było rozporządzenie ministra finansów, które do tej pory też regulowało wprowadzenie zerowej stawki VAT. Więc tutaj niekoniecznie musi być ustawa.
Premier Mateusz Morawiecki mógłby to teraz zrobić.
Tak,
minister finansów mógłby wydać rozporządzenie i byłaby zerowa stawka.
Tarczy antykryzysowych, rozporządzenia były wydawane.
Tak, i to można byłoby zrobić, ale pani senator twierdzi, że to my mamy
dobrze, zrobić. Ale skoro ma być tak dobrze, jeżeli już będzie, powiedzmy, rząd Donalda Tuska, czyli co w pierwszej kolejności? Bardzo proszę, poseł Barbara Okuła.
Na pewno będziemy chcieli odblokować KPO w pierwszej kolejności, myślę.
I to tak bez problemu uda się,
nie,
tak?
No, myślę, że nie bez problemu, dlatego będzie tu szereg działań, dlatego chcielibyśmy to już robić teraz. Zacząć działać, zacząć pracować normalnie, bo tutaj jeśli chodzi jeszcze o rząd Mateusza Morawieckiego, ja mam wielokrotnie pytania, czy ktokolwiek dzwonił do mnie, czy Mateusz Morawiecki, premier, proponował nam przejście, stworzenie jakiegoś tam z nim, jakiejś koalicji, to nie, nikt z naszego ugrupowania takiego telefonu nie otrzymał. A więc skąd premier Mateusz Morawiecki może wziąć ludzi, jak nie z naszych ugrupowań? Ani z Koalicji Obywatelskiej, ani od nas. Nikt po prostu takich propozycji nie otrzymał. Więc dlatego uważam, że to nie powstanie ten rząd, bo on nie będzie rządem większościowym. Natomiast tutaj jest już rząd praktycznie Donalda Tuska, ma już wybranych przedstawicieli, ministrów i myślę, że mógłby sprawnie zacząć działać. No będziemy czekać, nie mamy innego wyjścia, zgodnie z konstytucją oczywiście. Natomiast można byłoby to też skrócić, też zgodnie z konstytucją. Wcześniejsze rządy ustępowały wcześniej i można to było zrobić, jeśli widzi się, że i tak nie ma powodzenia nowy rząd.
Na 100% nigdy nie wiadomo, a też jest 7,5 miliona Polaków, które głosowały na rząd Prawa i Sprawiedliwości i oczekują, że ten rząd zrobi wszystko, żeby do końca zaproponować Polakom dobry program merytoryczny.
Tylko szkoda, że nie ma większości.
Partie większościowe na pewno o tych 7,5 milionach Polaków nie zapomną, dlatego że to nie jest tak, że my się stajemy wrogami i stajemy sobie na przekór. Trzeba myśleć o tym, jak pojednać teraz w tej chwili ludzi i o tym, żeby starczyło miejsca dla nas wszystkich, żeby nikt nikomu nie mówił, kto jest prawdziwym Polakiem, a kto nie jest prawdziwym Polakiem, kto jest prawdziwym patriotą, a kto nie jest prawdziwym patriotą. My chcemy po prostu tego dialogu. Ja myślę, że to jest kluczowa rzecz, żeby nie obrażać ludzi, żeby nie dokuczać, żeby nie twierdzić, że wyborcy jednej partii są gorsi lub lepsi, że są gorszego sortu albo nie. I ja mogę zadeklarować z naszej strony, myślę, Barbara, zgodzisz się, że nie padły żadne deklaracje, że będziemy chcieli w tej chwili brać jakiś odwet na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, bo to są pełnoprawni obywatele,
jeden
którzy mają prawo
z bardzo ważnych polityków już, ja to tak odebrałam, być może niesłusznie, dzielił Polaków na widzów TVP i widzów TVN. To nie jest dzielenie.
Ale tutaj ja akurat chciałam, bo to, co pani
to, tak, to trzeba zlikwidować, te podziały pod każdym względem.
Ale dzielenie Polaków na widzów, wyborcy. Jeszcze się z tym nie spotkałam, żeby tak dzielić.
Ja chciałabym odnieść się do tego, co pani poseł Łebkowska przed chwilą powiedziała, więc oczywiście z tym nie sposób się nie zgodzić, bo tak rzeczywiście my wszystkie wchodzimy do tej większej polityki po raz pierwszy i tak postrzegamy, że chciałybyśmy, żeby był ten dialog, żeby był wzajemny szacunek dla wszystkich Polaków, zrozumienie. Natomiast myślę, że te pierwsze ruchy niestety zaprzeczają temu, bo tak wiele mówiono właśnie w tej dotychczasowej opozycji o tym, że ta demokracja będzie miała inny wymiar, lepszą jakość, że to będzie na nowo spojrzenie na demokrację. No i jakie widzimy pierwsze posunięcia Sejmu?
A to zaraz
Sejmu.
O tym powiemy, bo chociażby jutro już w Senacie mogą być konkretne decyzje.
No ale już te decyzje zapadły. No nie ma największy klub w Senacie, który ma ponad 40% posłów. Nie ma swojego wicemarszałka, czyli przedstawiciela w prezydium. I to samo jest w Senacie.
Ale może
również
mieć.
Ale co to znaczy?
Ktoś, kto łamał regulamin Sejmu, nie ma prawa zostać wicemarszałkiem Sejmu.
Tak,
w Senacie ja nie rozumiem.
My możemy być spokojnie, tylko my nie mamy chyba tu głosu.
Ja nie głosowałam w Senacie.
My jesteśmy we dwie, ale głos ma i tak PiS, prawda?
O całości, więc...
Ja mówię, a pani zaczyna.
Dobrze, to jutro będą konkretne decyzje na posiedzeniu Sejmu. W planach jest pierwsze czytanie 3 projektów uchwał w sprawie powołania sejmowych komisji śledczych w sprawie tzw. afery wizowej Pegasusa i tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku. Bardzo proszę, posłanka Barbara Okuła, dlaczego na pierwszy rzut idą te ustawy? Uchwały.
Myślę, że głównie dlatego, że jest taka trochę też presja społeczna, że ludzie chcą to rozliczyć, bo to od tylu lat ciągnie się. Szczególnie te wybory kopertowe, gdzie tam wydanych było tyle pieniędzy, niepotrzebnie. A więc trzeba to zbadać, czy to było faktycznie potrzebne, czy w momencie podejmowania decyzji ci ludzie, którzy ją podejmowali, wiedzieli, że te wybory się nie odbędą, że te pieniądze będą wydatkowane. I czy było zagrożenie epidemiologiczne. A więc to jest ważny temat. Afera Pegasusa również, żeby zbadać, czy to wszystko było zgodnie z prawem przeprowadzone, czy potrzebne było podsłuchiwanie ludzi, czy to było zgodnie z prawem. No i afera wizowa, która ostatnio też tak wybrzmiała, bo zatrzymujemy uchodźców na wschodniej granicy, a wpuszczamy innymi granicami, gdzie płacą to naszym ministrom. A więc myślę, że to są ważne tematy, które trzeba na komisjach postawić. Trzeba to zbadać, żeby ludzie też widzieli, że nic nie dzieje się w tym kraju bezkarnie.
A pani będzie chciała zasiadać w którejś z tych komisji?
Jeszcze nie wiem, bo akurat mnie chyba nikt jeszcze tam nie typował. Ja też się nie zgłaszałam, ale myślę, że będą ludzie, którzy będą bardziej może do tego...
Posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
Komisje śledcze to organy, w której reprezentatywność wszystkich ugrupowań politycznych będzie. To są komisje, które mają zbadać sprawy, które rozogniły emocje w obywatelach. Obywatele żądają, by wyjaśnić te sprawy, znaleźć odpowiedzialnych. Oskarżenia łatwo rzucać, ale te komisje są od tego, by dojść do prawdy. Obywatele mają prawo wiedzieć, jak wydatkowane są ich pieniądze. My musimy się nauczyć, że pieniądze, które wydajemy, to są pieniądze publiczne, to są pieniądze wszystkich obywateli, to nie są niczyje pieniądze. To nie jest tak, że się wydaje 70 milionów lekką ręką, a my musimy zbierać pieniądze na leczenie dzieci, które nie mają refundowanych różnych zabiegów. I to naprawdę jest chyba najbardziej przykre z tego punktu widzenia, że te pieniądze tak lekką ręką są wydawane. Druga sprawa, jeśli chodzi o Pegasusa. Obywatele mają prawo wiedzieć, czy najważniejsi politycy w kraju byli podsłuchiwani, czy obywatele, którzy współpracowali z tymi politykami, też byli podsłuchiwani, czy wojskowi byli podsłuchiwani. Mamy już tyle przypadków osób, które zgłosiły to, że te ich telefony były zainfekowane. No, obywatele nie będą czuć się bezpiecznie w kraju, w którym mogą na każdym kroku zostać podsłuchiwani, że ten sprzęt zostaje używany niezgodnie z przeznaczeniem, tylko po to, żeby inwigilować niezgadzających się z polityką danego rządu.
Powiedziała pani, że komisje będą powołane, bo obywatele chcą znać odpowiedzi na pytania. A z drugiej strony Sejm w środę będzie odwoływał członków Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. A tu też by obywatele chcieli coś wiedzieć.
Ja myślę, że rzeczywiście mogły być wyjść ciekawe bardzo wnioski. Myślę, że niektórzy teraz z tego obozu, który jeszcze nie chce ustąpić, też mogliby być zaskoczeni, jakimi wnioskami podzielimy się z tą komisją. Znaczy ta komisja, jakimi wnioskami by się podzieliła i mogłoby być to też mocno zaskakujące dla obywateli. Na razie są podejmowane takie działania. Ja myślę, że te prace mogą być wznowione, nie tak. Są sprawy po prostu w tej chwili priorytetowe i takie komisje będziemy powoływać. Na pewno dochodzić prawdy, na pewno nikt nie zostanie osądzony bez takiego dobrego rozeznania w sprawie.
I też nie chcemy zarzucać tymi komisjami, czyli zrobimy trzy później, jeśli będzie.
Są sprawy do rozwiązania w pewnej kolejności, więc na pewno będą te wszystkie sprawy wyjaśnione.
No wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość raczej sceptycznie i negatywnie podchodzi do powołania.
Znaczy ja myślę, że jest taki znamienny ten początek tej kadencji, bo też prawda, mówiono o tej polityce miłości, o zaprzestaniu wojny polsko-polskiej. No i jedyne, co pierwsze się robi, no właśnie od razu powstają komisje śledcze, bo tak jak już niejednokrotnie padły takie słowa, że tam, gdzie nie ma chleba, to potrzebne są igrzyska. Komisje śledcze wtedy działają, jeżeli nie działają organy państwa. Więc tutaj, jeżeli oczywiście było jakieś wykroczenie czy przestępstwo, no to są odpowiednie organy państwa do tego, by pociągnąć do odpowiedzialności. No
właśnie,
w każdej chwili może być zrobione, chociaż było to już sprawdzane i tutaj nie było żadnych przestępstw. Jeżeli chodzi o wybory kopertowe, oczywiście nie możemy tego oceniać z dzisiejszej perspektywy. Dziś żyjemy zupełnie w innej rzeczywistości.
Ale my mamy
proszę
pamięć.
Sobie, ale właśnie, to dobrze, proszę sobie przypomnieć, jaka atmosfera wówczas panowała, jak wszyscy niepokoili się, bali się o zdrowie swoich najbliższych i to było oczywiście ukłon w kierunku obywateli, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo. To jednocześnie było sprawdzane i wydatkowane były środki prawidłowo. Kolejna afera, nazwana afera wizowa. Wcale to nie była afera, ponieważ tam było 200 chyba bodajże wiz nieprawidłowo wydanych.
Od razu
były pociągnięte. Ale przecież tam osoby, które popełniły wykroczenie, zostały pociągnięte do odpowiedzialności i temat został zakończony.
Natomiast
myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości właśnie nie panuje doktryna Neumanna, kiedy pamiętamy, jak mówił, że jeżeli jesteś w Platformie, to jesteś bezkarny, a jeżeli wychodzisz, to wtedy jesteś pociągnięty.
Zobaczymy, czekamy na powołanie sejmowych komisji.
No bo afer było w Platformie
na
naprawdę bardzo dużo.
No mamy taką stronę, 100 afer PiS.
Aż tyle komisji będzie?
Tyle to się...
Ale
afer było bardzo dużo i one są... Pani redaktor, jeśli chodzi o afery PiS, to one były już tak po prostu się znudziły ludziom, bo to codziennie wynikało coś nowego. Codziennie dowiadywaliśmy się o nowych aferach. Ludziom to zbrzydło. Jedyną stacją publiczną TVP i jeszcze TVP Info były, które podgrzewały te emocje a propos wojny polsko-polskiej. No niestety Lex Tusk nie był oznaką pojednania narodu.
No i program Platformy, który w gwiazdkach wyrażony na pewno też
to nie jest
to też nie
to
był.
Nie jest to jest ruch
obywatelski.
Tak to się niestety, tak to wyglądało.
Kobiety są jednak twardymi
Osiem Gwiazdek nie jest programem Platformy Obywatelskiej. Pani to doskonale to wie. Nie jest wspierany. Owszem, wśród obywateli zrobił się bardzo popularny, ale proszę zadać sobie pytanie, z jakich powodów?
Ale pani poseł, jest nowa kadencja i naprawdę ona mogłaby rozpocząć się inaczej.
I zaczynamy świetnie. Zaczynamy czytaniem, pierwszym czytaniem.
Przedsiębiorca tylko nasłuchuje, wyciąga wnioski i liczy.
Kadencja zaczyna się wspaniale. Pierwszym czytaniem projektu o in vitro. To jest odpowiedź na realne potrzeby naszych obywateli. I to jest wspaniała wiadomość.
Panie będą głosować? W środę ma być głosowanie. Jutro dokończenie pierwszego czytania, skierowanie do komisji. I w środę drugie czytanie, głosowanie, tak przynajmniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia przewiduje. Proszę bardzo, posłanka trzeciej drogi Barbara Okuła.
Tak.
Pytanie pro forma.
Uważam, że to jest projekt obywatelski, dlatego znalazł się też pod obradami i ja oczywiście zagłosuję za. Ja zawsze byłam zwolenniczką takich programów, ponieważ ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, mają szanse równe. Nie tylko bogaci, których stać i mogą za to zapłacić, za taki zabieg. Ten zabieg jest wykonywany w ostateczności. To nie jest zabieg, który robi się dla przyjemności. A więc to jest ostateczność, która jest i jest to taka ostateczna możliwość, kiedy ludzie mogą mieć dzieci. I uważam, że to, że ten program został zabrany, to stworzył możliwości takie, że bogaci mogą zrobić taki zabieg, a natomiast biedni nie. No i też obarczył samorządy, bo niektóre samorządy widziały, że taka potrzeba jest. A więc w niektórych miastach można było sfinansować, w niektórych nie. I to też był taki podział tych ludzi, którzy tak naprawdę są nieszczęśliwi, że nie mają tych dzieci. No oczywiście, to jest wybór. Można adoptować dziecko, można mieć swoje, ale dajmy ten wybór ludziom, żeby oni mogli zadecydować. Jeśli ktoś ma inny światopogląd i nie zgadza się z metodami in vitro, to może takiego zabiegu sobie nie zrobić. Ale ma wybór i może, jeśli chce. I uważam, że jeśli możemy dać możliwość ludziom, żeby mogli mieć szczęście, żeby mogli mieć dzieci. Ja mam dzieci i wiem. I nie wyobrażam sobie, żebym ich mogła nie mieć. I zrobiłabym wszystko i też taki zabieg bym sobie zrobiła, gdybym nie mogła mieć dzieci. Dlatego będę za.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Alicja Łebkowska.
Ja nie mogę się z panią poseł
nie zgodzić.
No po prostu jako matka nie wyobrażam sobie, że możemy komuś odbierać tą możliwość. Tak, jest wiele metod do tego, by mieć dzieci. Wiele możliwości, ale musimy dać ludziom wybór. Ta ustawa jest przede wszystkim o równości obywateli wobec prawa i o tym, by dawać im ten wybór. I ten czynnik finansowy jest tutaj bardzo znaczny. Ja znam ludzi, którzy niestety zapożyczają się, biorą kredyty. To powoduje duże napięcia, też duże problemy później związane z tym. Nie każdy ten z tych zabiegów wychodzi. To są kolejne wydatki. Naprawdę jest bardzo dużo i tak wydatków około tego zabiegu i możemy tym ludziom po prostu ułatwić sprawę. Ja jestem mamą. Nie wyobrażam sobie, że państwo mogłoby stanąć naprzeciwko mnie i powiedzieć nie możesz, nie masz prawa mieć dziecka, bo tylko ta metoda skutkuje. I tak jak powiedziała poseł Okuła, są ludzie, którzy nie będą chcieli z tej...
cały czas w Polsce jest legalna i cały czas...
Jest, ale jest niedofinansowywana.
Są
różne metody, jeśli ktoś chce korzystać...
od miejsca zamieszkania.
Tak, na pro technologii.
Pomagają, niektóre nie pomagają.
Korzystać z in vitro.
Program powoli zbliża się ku końcowi.
Tak, nie ma już...
Proszę bardzo, senator Anna Bogucka.
No, u nas jeszcze do senatu oczywiście ta ustawa nie trafiła.
Ale tutaj, prezydent Andrzej Duda już zapowiedział, że podpisze ją.
Tak. Dziecko jest najwyższym skarbem. Jest to największe szczęście dla rodziny. Wychowaliśmy wspólnie z mężem czworo dzieci. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dlatego uważam, że to jest no, dobrodziejstwo i z tego dobrodziejstwa wszyscy, którzy chcą, powinni korzystać. Oczywiście ważne jest, żeby pomyśleć też o dofinansowaniu wszystkich właściwie metod, które mogą pomóc powiększyć rodzinę, żeby
i są naukowo-medycznie
dzieci...
udowodnione, że są tak, skuteczne.
Tak, tak, więc cieszę się, że w tym temacie się zgadzamy wszystkie. Tak.
Ja też się cieszę. Bardzo dziękuję za taką fajną, konstruktywną rozmowę. I czekamy na 16:30. Być może będzie odsłoniętych więcej. No, będzie.
Wszystkie będziemy wiedziały coś więcej, to na pewno.
Za przysiężenie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Scenariusze mogą być różne na te kolejne dwa tygodnie, choć wydaje się najbardziej prawdopodobne, że za dwa tygodnie będzie już mowa o rządzie Donalda Tuska. A dzisiaj w Grach Politycznych gośćmi Polskiego Radia Białystok były senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka.
Dziękuję serdecznie.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Alicja Łebkowska-Gołaś.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
I posłanka Trzeciej Drogi Barbara Okuła z Polski 2050.
Ja również dziękuję za rozmowę.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Grach Politycznych mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.